Goethe Witek. Prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wicemarszałków Sejmu, panią Małgorzatę Gosiewską i pana Ryszarda Terleckiego. I wicemarszałka Senatu, pana Marka Pękę. Witam wiceprezesów Rady Ministrów, pana Piotra Glińskiego, pana Mariusza Błaszczaka i pana Jacka Sasina. Witam wszystkich obecnych tu na sali ministrów, parlamentarzystów, ambasadorów, posłów, senatorów, przedstawicieli wszystkich instytucji państwowych. Obecni z nami są też korespondenci nie tylko prasy polskiej, ale także mediów zagranicznych. Dziękujemy za to przybycie, dziękujemy za obecność. Szczególnie witam wszystkich ekspertów, autorów raportu i przewodniczącego Rady Instytutu Strat Wojennych, pana posła Arkadiusza Mularczyka. Witam wszystkich przybyłych gości, wszystkich tych, którzy śledzą nas za pośrednictwem mediów w Polsce i za granicą. Jesteśmy, jak mówiłem, w miejscu szczególnym, bo Warszawa jest tym miastem, które, jak widzimy doskonale, jednym z tych miast, które ucierpiały najbardziej w wyniku działań wojennych i okupacji niemieckiej. Miasto, stolica Polski, było właściwie burzone systematycznie, ale tak najbardziej, można powiedzieć, czterokrotnie. We wrześniu 1939 roku, później w okresie powstania w warszawskim getcie w roku 1943, później w czasie walki działań powstania warszawskiego w roku 1944 i tuż już po zakończeniu powstania warszawskiego, kiedy systematycznie Niemcy burzyli kamienicę po kamienicy, kiedy właściwie wtedy już na sam koniec 1944 roku został bestialsko zniszczony, zburzony Pałac Saski w Warszawie. Straty w zabudowie miejskiej Warszawy w sumie wyniosły ponad 80% w stosunku do szkód, których doświadczyła cała nasza stolica. Straty rzeczowe, cała nasza ojczyzna, przepraszam, straty rzeczowe Warszawy wyniosły niemal 35%. Tragiczniejsze od strat rzeczowych były też straty ludzkie, szanowni państwo. Populacja stolicy w roku 1939 wynosiła prawie 1 300 000 mieszkańców. W lutym 1946 roku było to niespełna 500 000 warszawiaków. Proszę w tym momencie o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiar, wszystkich ofiar II wojny światowej. Dziękuję bardzo. Dzisiejszą uroczystość rozpoczniemy od krótkiego filmu poświęconego powodom powstania dzisiejszego raportu. Ale zanim obejrzymy film, chciałbym, żebyśmy na moment przenieśli się i spojrzeli w głąb historii Michniowa, miasteczka w województwie świętokrzyskim. Zamieszkałego przed wojną przez około 600 osób. W lipcu 1943 roku niemiecka policja, oddział żandarmerii i funkcjonariusze gestapo bestialsko zamordowali co najmniej 204 mieszkańców, w tym 50 kobiet i 48 dzieci. Najmłodszą ofiarą tego mordu był liczący zaledwie 9 dni. Mały Stefan Dąbrowa, spalony jak wiele innych ofiar żywcem wraz z rodzicami. Świat dzisiaj wie doskonale o wielu podobnych tragediach związanych z bestialstwem, z ludobójstwem, bo tak trzeba po prostu uczciwie powiedzieć, w wielu miejscach całej Europie. Ale myślę, że o Michniowie wiedzą dziś w Europie nieliczni i dlatego też jesteśmy tu po to, by o tym pamiętano i wiedziano.
Bezpowrotna utrata potencjału intelektualnego, społecznego, kulturowego i gospodarczego nie zostały dotychczas wyczerpująco zbadane i poddane zarówno szerokiej debacie społecznej i politycznej, jak i analizie naukowej. Mimo upływu lat, dla kolejnych pokoleń nadal pozostaje otwartym pytanie, zarówno w wymiarze państwowym, instytucjonalnym, jak i indywidualnym, Na jakim poziomie zamożności i pozycji stałoby dzisiejsze państwo polskie i jego obywatele, gdyby nie dramatyczny czas wojny i sukcesywnej masowej eksterminacji ludności, planowej eksploatacji państwa oraz ogromu zniszczeń strat wojennych. Temat reparacji, rekompensat, odszkodowań, zadośćuczynienia za poniesione straty wojenne i krzywdy okazuje się być nadal żywym i aktualnym w polskim społeczeństwie. Wyniki badań opinii społecznej potwierdzają, że oczekiwana jest rzetelna, profesjonalna, merytoryczna debata oparta nie na emocjach, ale na uporządkowanych faktach i wnioskach z nich wynikających. Podsumowanie dotychczasowego stanu wiedzy, zaprezentowanie nowych źródeł, zdiagnozowanie obszarów badawczych wspartych naukową metodologią badań jest kluczowe dla projektowania wspólnej przyszłości. Punktem wyjścia do tej debaty jest raport będący bilansem otwarcia, przygotowany przez ekspertów, naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945.
Jak podkreślają autorzy tego raportu, ta praca, te dane nie powstałyby, gdyby nie życzliwość i polityczne wsparcie ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego, który, jak podkreślają oni, wielokrotnie podkreślał, że Polska ma pełne moralne prawo i podstawy prawne domagania się odszkodowania od Niemiec za skutki II wojny światowej. Jego inicjatywa doprowadziła do powstania parlamentarnego zespołu do spraw oszacowania wysokości odszkodowań należnych Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej, którego efekty pracy za parę chwil poznamy. O zabranie głosu poproszę prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dostojni goście, przedstawiciele władzy państwowej z panią marszałek, z panem premierem na czele. Szanowni Państwo, którzy zechcieli tutaj dzisiaj przybyć. Szanowni przedstawiciele mediów, ambasad. W tej chwili spojrzałem na panią prezes Trybunału Konstytucyjnego. Nisko się kłaniam pani prezes i dziękuję za przybycie. Ten dzisiejszy dzień, dzień przedstawienia raportu, jest nie tylko aktem prezentacji pewnej pracy, pewnej dokumentacji, jest także decyzją. Chcę to bardzo mocno podkreślić. Decyzją podjęcia tej sprawy na forum międzynarodowym, a w szczególności w relacjach polsko-niemieckich. Chodzi o to, by w być może długim i trudnym procesie uzyskać odszkodowania za to wszystko, co Niemcy, to państwo niemieckie, co naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939-45. Taki jest nasz cel. I to jest cel wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności. Normalności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego. Bo dziesiątki państw na świecie, oczywiście w bardzo różnym wymiarze, niekiedy minimalnym, ale jednak uzyskała odszkodowanie od Niemiec. Natomiast Polska nie uzyskała. To był pewien brak. Ten brak inicjatywy w tej sprawie był luką. Luką w tej sferze działalności, które każde państwo powinno, musi podjąć. Musi podjąć, jeżeli ma być państwem poważnym, państwem chroniącym swoich obywateli, państwem dbającym o swoje interesy. Tak jest w relacjach międzynarodowych, że jeżeli jedno państwo uczyni drugiemu wielkie szkody, to później po ewentualnej porażce wojennej, czy w jakichś innych okolicznościach zmieniających sytuację, musi te szkody wyrównać. I nie ma żadnego powodu, żeby Polska była wyłączona z działania tej zasady. Powtarzam, nie ma żadnego powodu. Przyjęcie takiego stanowiska oznacza przyjęcie postawy, którą można określić jako wyraz pewnego bardzo daleko idącego, chorobliwego wręcz kompleksu. Kompleksu niższości. Kompleksu, który z natury rzeczy nie może być podstawą żadnej dobrej polityki państwowej, żadnej dobrej polityki narodowej. Nie może stanowić czegoś, co buduje. To może być tylko podstawa drogi ku nowemu zniewoleniu, ku nowym stratom. I dlatego ten obowiązek, który powinien być zrealizowany już dawno przez Polskę niepodległą po roku 1989, jak to się mówi, no ale zapomina się o pewnym krótkim okresie, który można określić jako okres finlandyzacji, więc trzeba by to raczej użyć roku 1990, powinna realizować. No ale z różnych względów, nie będę w tej chwili ich omawiał, nie realizowała. I dlatego my to podejmujemy. To jest ta pierwsza przesłanka. Niemcy napadli na Polskę i uczynili nam ogromne szkody. Okupacja miała charakter niebywale wręcz zbrodniczy, niesłychanie wręcz okrutny i spowodowała efekty, które w wielu wypadkach trwają po dziś dzień. I nie możemy nad tym przechodzić do porządku dziennego tylko dlatego, że komuś się wydaje, iż Polska jest w jakiejś szczególnej, niższej, zdecydowanie niższej, radykalnie niższej pozycji niż inne kraje, a Polacy niż inne narody. Bo tylko z takiej przesłanki może wynikać rezygnacja z podjęcia tego przedsięwzięcia. My zawsze odrzucaliśmy taką postawę i w dalszym ciągu ją odrzucamy i będziemy w tym kierunku szli. Wiemy, że wchodzimy na drogę, która będzie trwała długo i nie będzie łatwa. Nie zapowiadamy jakichś bardzo szybkich sukcesów. Słyszałem już od bardzo ważnego polityka niemieckiego, że żaden rząd niemiecki się na to nie zgodzi. Ale to już historia biegnie, historia ma różnego rodzaju zakręty i trzeba brać to pod uwagę. Trzeba brać pod uwagę, że czasem ten bieg przyspiesza, czasem te zakręty są zupełnie niespodziewane. Jesteśmy zresztą w takim szczególnym momencie polskiej historii. I dlatego, choć powtarzam, droga będzie długa, to jesteśmy przeświadczeni, że któregoś dnia odniesiemy tutaj sukces. I żadne propozycje, które już padają, jakichś wspólnych, niewielkich w skali naszych strat przedsięwzięć, które miały być przeprowadzone z niemieckim udziałem, nie mogą być tutaj przyjmowane. To chcę podkreślić bardzo mocno. Ale chcę też powiedzieć, o tym, że mamy także inną, drugorzędną przesłankę naszych działań. Otóż Niemcy nigdy tak naprawdę nie rozliczyły się ze swoich zbrodni wobec Polski. Nie mówię tutaj w ogóle o zbrodniach okresu lat 33-45, tylko właśnie o tych zbrodniach, które dotyczą naszego kraju, dotyczą Polaków. Tutaj mieliśmy z jednej strony abolicję dla zbrodniarzy, bo tak to trzeba określić. Nigdy takiego aktu wprost sformułowanego nie było, ale różnego rodzaju akty w gruncie rzeczy tworzyły system abolicyjny, także nawet ludzie mający na sumieniu dziesiątki tysięcy ludzi spokojnie funkcjonowali w Niemczech i niekiedy nawet dochodzili do różnych stanowisk państwowych. Nigdy też niemiecka pedagogika i niemiecka polityka historyczna zbrodni wobec Polski, wobec narodu polskiego nie podejmowała. Nie stały się one częścią niemieckiej świadomości. Może wyjąwszy świadomość pewnych środowisk, pewnej części elit, ale jeżeli chodzi o tą świadomość ogólną odnoszącą się do mas niemieckiego narodu, to takiej świadomości nie ma. I nie ma związanej z taką świadomością tendencji do ekspiacji. I to też jest powód, dla którego podejmujemy nasze działania. Powtarzam, on nie jest pierwszorzędny, ale ma też pewne znaczenie. Bo jeżeli chcemy zabezpieczyć i nasze państwo, i nasz naród przed takimi wydarzeniami, o których tutaj mowa, o wydarzeniami z lat 39-45 na przyszłość, to musimy także dążyć do naprawdę głębokiej przebudowy świadomości narodu niemieckiego. Bo ta przebudowa niestety, jeśli chodzi o te sprawy, nie nastąpiła. Suma, która została przedstawiona jako wartość poniesionych strat, została przyjęta najbardziej ograniczoną, można powiedzieć, konserwatywną metodą. Można by ją bardzo zwiększyć. Jest to suma bardzo poważna, 6 bilionów 200 miliardów złotych, troszkę przeszło 200 miliardów złotych. Ale to jest suma z punktu widzenia Niemiec i biorąc pod uwagę, że tego rodzaju odszkodowania płaci się przez dziesięciolecia, odszkodowania za pierwszą wojnę światową były płacone w Francji jeszcze nie tak dawno, bodajże około 10 lat temu to się skończyło. To jest to suma dla gospodarki niemieckiej całkowicie możliwa do udźwignięcia i nie obciążająca jej w żaden nadmierny sposób. I dlatego można ją uznać za całkowicie realistyczną. Ale w tej sumie bardzo poważną część stanowi odszkodowanie za śmierć prawie 5 milionów 200 tysięcy, czy przeszło 5 milionów 200 tysięcy polskich obywateli. Nie wzięto w tym obliczeniu pod uwagę zbrodni popełnionych przez Rosjan. To też dodatkowe, co najmniej kilkaset tysięcy strat w czasie II wojny światowej. Ale to jest jakby inny problem. Bardzo poważna część tej grupy to obywatele polscy narodowości żydowskiej albo też Polacy pochodzenia żydowskiego. Nie mogliśmy, i to jest zupełnie oczywiste, przyjąć w tych rachunkach reguły etnicznej. Byłby to element działań o charakterze rasistowskim. I dlatego odrzuciliśmy to zdecydowanie. Ale jeżeli by państwo Izrael było zainteresowane jakimś udziałem w tym przedsięwzięciu, udziałem oczywiście z odpowiednimi skutkami finansowymi w dalszym etapie, to my jesteśmy na tego rodzaju działania, tego rodzaju rozmowy, bo najpierw trzeba o tym rozmawiać otwarcie. Ale jeszcze raz podkreślam, obywatele polscy byli różnej narodowości i wszystkich musimy traktować równo. Zresztą byli traktowani równo zgodnie z ówczesną konstytucją i wbrew różnego rodzaju opowieściom, tu zwracam się przede wszystkim do przedstawicieli ambasad zachodnich, dochodzili do bardzo wysokich stanowisk w różnych częściach aparatu administracyjnego, już pomijając nawet sferę nauki, ale na przykład także w wojsku, w funkcji generalskich, oficerskich. No, krótko mówiąc, byli w całym tego słowa znaczeniu obywatelami naszego kraju. I stąd konieczność sformułowania tej uwagi odnoszącej się do sprawy, która będzie prawdopodobnie w trakcie dyskusji nad całym problemem podnoszono. Jeszcze raz chciałbym powtórzyć to, co mówiłem na początku i podkreślić to. Myśmy nie tylko przygotowali raport, który jest dokumentem otwartym i na pewno będzie jeszcze uzupełniany, ale myśmy podjęli także decyzję. Decyzję odnoszącą się do dalszych działań. A te działania to zwrócenie się do Niemiec o podjęcie rokowań w sprawie tych reparacji. I to jest decyzja, którą będziemy realizować. Dziś jest szczególny dzień, jak już mówiłem, 73. rocznica wybuchu wojny. Niektórzy powołują się na to, mówiąc, że to było dawno. Otóż jeśli chodzi o tego rodzaju sprawy, też już o tym wspominałem, to nie jest dawno. Nawet skutki I wojny światowej były tak mocne, choć przecież nie było, miała ona charakteru tak zbrodniczego jak druga, że trwały do lat 2000. Mamy wszelkie podstawy do tego, by działać w polskim interesie, by działać w interesie Europy, a w istocie także, choć być może na razie Niemcy tego nie zrozumieją, w interesie Niemiec. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, panie prezesie. Autorzy raportu dziękują także innym ważnym osobom, ale zanim je wymienię i poproszę o zabranie głosu, chciałbym nadrobić pewne przeoczenie protokolarne. Bardzo chciałbym serdecznie powitać obecnego na sali jeszcze jednego wicepremiera, pana Henryka Kowalczyka. I chciałbym też gorąco przywitać panią prezes Trybunału Konstytucyjnego, panią Julię Przyłębską. Tak jak mówiłem, autorzy raportu bardzo chcieliby podziękować pani marszałek Sejmu Elżbiecie Witek i wicepremierowi panu ministrowi Piotrowi Glińskiemu. Dziękują za ich przychylność, życzliwość i wsparcie w trakcie prac nad raportem. Jak podkreślają, zawsze mogli na to wszystko liczyć w ciągu tych wielu lat. Bo dzięki nim Sejm stał się przestrzenią zachowania oraz pielęgnowania historii, a także pamięci o stratach powstałych w wyniku II wojny światowej. O zabranie głosu poproszę marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Witek, która wspierała pracę nad raportem.
Szanowni Państwo, jesteśmy w miejscu szczególnym. Mury tego zamku z pewnością przechowują pamięć o tragicznych wydarzeniach z roku 1939 i z całego okresu wojny, ale dzisiaj działalność zamku nakierowana jest przede wszystkim na przyszłość. We wrześniu 1939 roku na skutek bombardowań i ostrzału artyleryjskiego zburzony został Zamek Królewski. A w czasie Powstania Warszawskiego Niemcy wysadzili także jego ruiny. Dlatego dziś zamek jest swojego rodzaju symbolem strat wojennych poniesionych przez Polskę w latach 1939-45. Ale właściwie w Warszawie, podobnie jak w wielu innych miastach, ale mówimy dziś o Warszawie, tych miejsc zbroczonych krwią jest naprawdę bardzo wiele. Także Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, jego budynki były świadkami kaźni Polaków. Ostatnie posiedzenie Sejmu II Rzeczpospolitej odbyło się 2 września 1939 roku, już wtedy, kiedy na Warszawę spadały bomby. Posłowie wysłuchali wówczas przemówienia premiera Sławoja Składkowskiego. Zaniepokojeni byli tym, co się dzieje, ale jeszcze mieli wiarę i nadzieję, że wojna skończy się szybko. Ale wyrazili także chęć wstąpienia do Wojska Polskiego i wyrazili chęć walki. I wtedy podjęto uchwały, zmieniono ordynację wyborczą w taki sposób, żeby posłowie i senatorowie, którzy chcą walczyć na froncie, nie musieli zrzekać się mandatu poselskiego. Jednocześnie zmniejszono liczbę posłów do 41, ale w tym składzie ten Sejm nigdy się nie zebrał. Następny miał się odbyć 60 dni od zakończenia wojny. Wszyscy myśleli, że nastąpi to szybko. Niestety wojna trwała prawie 6 lat. Ale Sejm, proszę Państwa, i jego ogrody są miejscem kaźni, jak powiedziałam. Na przełomie listopada i grudnia, w związku z tym, że stacjonowały tam zmilitaryzowane oddziały niemieckie, które współpracowały z policją porządkową, a właściwie były jej częścią, to właśnie tam, na przełomie listopada i grudnia, odbyły się pierwsze masowe egzekucje polskiej inteligencji. A na przełomie 1939 i 1940 roku, kiedy Niemcy organizowali systematyczne łapanki codziennie po 20-30 i więcej osób, przewożono właśnie tam, w ogrody dzisiejszego pięknego Sejmu, pięknych ogrodów sejmowych, i tam na terenie oddalonym od budynków mieszkalnych wykonywano bez wyroku, bez sądu wyroki śmierci. Tam ginęli ludzie. To jest właściwie jeden potężny grób. Sejm został zniszczony, szczególnie sala, w której my dzisiaj obradujemy. Odbudowa trwała kilka lat. W 1952 roku, 22 lipca, odbyło się posiedzenie Sejmu w wyremontowanej sali plenarnej. Proszę Państwa, mimo że minęło 83 lata od zakończenia wojny, mimo że wielu z nas nie było bezpośrednimi świadkami, właściwie prawie nikt, to jednak oprócz tych strat materialnych i ludnościowych, o których mówimy, które są zawarte w tym raporcie, w dalszym ciągu, oglądając te zdjęcia pomordowanych ludzi, masowe egzekucje, dzieci, które ginęły, 9-miesięczne, 6-tygodniowe, to są straszne obrazy, które muszą przemawiać do nas wszystkich, ale one muszą przemówić także do Niemców. Bo tak jak powiedział przed chwilą pan prezes, my też mamy takie przekonanie, rozmawiając z parlamentarzystami niemieckimi, że nie do końca mają świadomość, jak wyglądała II wojna światowa i co czynili Niemcy w Polsce, tutaj Polakom, podczas II wojny światowej. Oszacowanie tych strat wojennych, próby oszacowania, odbywały się już w czasie II wojny światowej, ale także po jej zakończeniu, ale nigdy nie były pełne. W roku 2017 z inicjatywy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego powstał parlamentarny zespół do spraw reparacji. Pan poseł Arkadiusz Mularczyk w tym zespole pracował, ale także wielu innych posłów. I ten zespół we współpracy z dwoma bardzo ważnymi instytutami, Instytutem Strat Wojennych, Instytutem Pamięci Narodowej, przygotował to trzytomowe sprawozdanie, próbę zebrania, udokumentowania strat materialnych i ludnościowych. I proszę Państwa, o ile straty materialne są jeszcze możliwe do oszacowania, to jak można oszacować straty ludnościowe? Jak można oszacować życie każdego człowieka, który zginął podczas II wojny światowej? Nie tylko żołnierzy, ale przede wszystkim ludności cywilnej. Bo przecież celem Niemców była celowa eksterminacja Polaków, obywateli polskich. Także Żydów, którzy byli obywatelami polskimi. Jak oszacować te dzieci, które nie miały możliwości urodzić się, ponieważ zabijano kobiety w ciąży? Jakie straty ponieśliśmy tak naprawdę? Myślę, że nigdy do końca nie będziemy w stanie tego oszacować, ale nie może być tak, że przebaczenie równa się zapomnienie o obowiązku zadośćuczynienia za szkody i straty, jakie Niemcy uczynili Polakom. Dlatego chciałam bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować wszystkim naukowcom, badaczom, ekspertom, ale także zespołowi parlamentarnemu, bo to była 5-letnia, tytaniczna, interdyscyplinarna praca, która zaowocowała tym raportem, który dzisiaj będzie nam tutaj zaprezentowany. Bardzo dziękuję i wyrażam głęboką nadzieję, że to jest dopiero początek. Początek długiej drogi, ale wierzę w to, że jeśli nie nasze pokolenie, to następne uzyska tą rekompensatę, bo przez te wszystkie lata, także wojenne i te powojenne, kiedy z jednej okupacji Polska weszła w drugą okupację, sowiecką, komunistyczną, przez tyle lat byliśmy miejscem, które było miejscem, skąd można było czerpać tanią siłę roboczą. Byliśmy krajem, który eksploatowano surowcowo i byliśmy krajem, gdzie zbywano obce towary. Polska miała być biedna, miała się nigdy nie podnieść, ale Polska się podniosła, bo Polacy są mądrym narodem. Wprawdzie wymordowano nam inteligencję, część zrobiła okupacja niemiecka i ludobójstwo niemieckie, z drugiej strony sowieckie. Potrzebujemy wielu lat, żeby tą inteligencję odbudować, ale czynimy to i mamy głęboką wiarę, że ten początek, który dziś obserwujemy przy prezentacji raportu, zaowocuje tym, że Niemcy zrozumieją, że żeby rozliczyć się z przeszłością i żeby nasze wzajemne relacje były naprawdę oparte na prawdzie historycznej, to Niemcy muszą Polakom zrekompensować straty za ludobójstwo, za zbrodnie wojenne, za zniszczenia, jakich dokonali podczas prawie 6 lat wojny. Mam nadzieję, że tak się stanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani marszałek. W tym momencie chciałbym oddać głos pomysłodawcy powstania kolejnych tomów raportu. Tom drugi jest dokumentacją fotograficzną okrucieństwa niemieckich zbrodni wojennych popełnionych w czasie działań wojennych i całej niemieckiej okupacji w latach 1939-1945. Tom trzeci raportu jest to lista miejsc zbrodni popełnionych przez Niemców na ziemiach polskich też w tym samym okresie, czyli 1939-1945. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Panie prezesie, pani marszałek, państwo premierzy, panowie premierzy, państwo ministrowie, szanowni czcigodni kombatanci, świadkowie tamtych dni, tamtych wydarzeń, państwo parlamentarzyści, pani prezes, wszyscy szanowni państwo. Druga wojna światowa była być może najkrwawszym konfliktem w historii ludzkości. W wartościach bezwzględnych, w liczbach bezwzględnych, oczywiście najkrwawszym. Użyłem sformułowania być może, gdyż trzeba też patrzeć na proporcje ludności świata, kontynentów w innych epokach. Była jednak na pewno wojną, która charakteryzowała się innym podejściem. Wyraził je zresztą na samym początku, tuż przed wojną jeszcze, Adolf Hitler na tajnym spotkaniu ze swoją generalicją. Powiedział bardzo prosto: celem tej wojny, celem naszego ataku nie jest jakaś linia, jest całkowite unicestwienie przeciwnika. A więc nie tylko zniszczenie, Vernichtung, czyli anihilacja, unicestwienie. To był cel III Rzeszy Niemieckiej. I zabrała się za to cała Rzesza Niemiecka przy wsparciu milionów zwykłych Niemców z ogromnym zaangażowaniem. W Generalplan Ost ujęto bardzo dokładnie, co ma się stać z Polakami. Polacy mieli być wymordowani, eksterminowani w ogromnej większości. A ta niewielka mniejszość, która miała pozostać przy życiu, miała być niewolnikami narodu panów. I realizowano ten plan, Generalplan Ost, z żelazną konsekwencją. Od pierwszych dni wojny. Pierwsze minuty wojny to obok Westerplatte także Wieluń. Wieluń, godzina 4:40 i pierwsze bomby, 46 ton tych bomb spadło na to śpiące miasto. I takich miast w samym tylko wrześniu w wojnie obronnej było 158 miast, miejscowości, które uległy zniszczeniu, jak Wieluń w co najmniej połowie lub 3/4 swojej całej substancji materialnej. 1200 osób, dzieci, kobiet, także chorych w szpitalu oznaczonym na dachu znakiem Czerwonego Krzyża zostało zamordowanych. I później ta akcja z ogromną konsekwencją była realizowana dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Akcja AB, Außenordentliche Befriedungsaktion, czyli akcja, która dotyczyła całego generalnego gubernatorstwa i zniszczenia nie tylko inteligencji, tak jak my dzisiaj ją rozumiemy, ale zniszczenia wszystkich osób, które przyczyniają się, można powiedzieć, do podtrzymania funkcji państwowych, samorządowych, publicznych. A więc elity, tak, elity oczywiście były przedmiotem szczególnego ataku, szczególnej nienawiści. W Sonderfahndungsbuch, czyli swoistej liście proskrypcyjnej stworzonej jeszcze przed wojną z udziałem Niemców, Volksdeutschów i Niemców mieszkających na terytorium II Rzeczypospolitej znajdowało się ponad 60 tysięcy nazwisk. I wszyscy byli poszukiwani. I większość zginęła. Większość została rozstrzelana w tych pierwszych miesiącach wojny. Akcja Tannenberg, która dotyczyła wymordowania elit, Sonderaktion Krakau, Inteligenzaktion, to wszystko są nazwy specjalnych akcji prowadzonych przeciwko Polakom, które doprowadziły już w pierwszych miesiącach wojny do ogromnych, monstrualnych, niewyobrażalnych zupełnie zbrodni. Zbrodni na narodzie, zbrodni na zupełnie niewinnych ludziach i oczywiście także zbrodni wojennych. I kiedy myślimy o nich, o tych wszystkich wydarzeniach, to warto się zastanowić nad tym, jakże powszechnym także i dziś tłumaczeniem ze strony Niemców, to byli tylko rządzący, no ewentualnie jakaś jeszcze grupa tych, którzy uczestniczyli w tych zbrodniach, ale na zasadzie wykonywania rozkazów. Ja tylko wykonywałem rozkazy. Ile razy zbrodniarze po wojnie posługiwali się taką frazą i tak jak pan prezes wcześniej zauważył, jakże powszechne było traktowanie ich, jak gdyby nic się nie stało. Tak, jak gdyby nic się nie stało. Przykładów można by podawać nie tysiące, nie setki tysięcy, miliony. Ja podam tylko 2-3 przykłady. Profesor Fleischer Hacker, który był antropologiem, prowadził badania na więźniach i 115 więźniów traktował jak zwierzęta doświadczalne. Dziś pewnie nikt by się nie odważył w ogóle na zwierzętach przeprowadzać takich eksperymentów, jakie ten profesor przeprowadzał na ludziach. Na koniec wszyscy zginęli, wielu cierpiało, bo możemy sobie wyobrazić, jakiego typu eksperymenty to były. Ale jeszcze, żeby był ostatni akord tej tragedii, to ciała ich spreparowano i zawisły w chyba najbardziej nieludzkim muzeum, jakie historia świata miała, niemieckim muzeum rasy w Strasburgu. Heinz Reinefarth, kat woli, ochoty, po wojnie był burmistrzem kurortu Westerland na wyspie Sylt i szanowanym posłem deputowanym do lokalnego Landtagu, to chyba Schleswig-Holstein. Straszny zbrodniarz, który uniknął kary. I o jeszcze jednym chcę wspomnieć, bo jego postawa jest szczególnie charakterystyczna. To baron Otto von Firk. On uczestniczył w kraju Warty w przygotowywaniu wysiedleń Polaków. Przeprowadzał te wysiedlenia w sposób szczególnie okrutny. I wielu ludzi oczywiście przy tej okazji zginęło. Tutaj padła taka liczba, że 20 tysięcy dzieci polskich zostało tu bądź w Wieluniu rano, gdzie brałem udział w uroczystościach. 20 tysięcy dzieci zostało porwanych, ukradzionych, wywiezionych na zawsze do Niemiec. Nie 20 tysięcy, dużo więcej. Z samej Zamojszczyzny to było co najmniej ponad 110 tysięcy dzieci. A z terenu całego Generalnego Gubernatorstwa i całej Rzeczypospolitej o wiele, wiele więcej. A więc te wysiedlenia barona były szczególnie okrutne, bardzo dotkliwe dla rodzin. Baron Otto von Firk był po wojnie deputowanym do Bundestagu z ramienia CDU. I oczywiście nie miał żadnych wyrzutów sumienia, przeprowadzany był z nim wywiad, podczas którego miał czelność, nie wiem, czy to było w latach 60. czy na początku 70., oskarżać Polaków o zbrodnie na Niemcach. I to chciałem zaznaczyć z całą mocą, ponieważ czelność, czy niebywała bezczelność ze strony niektórych Niemców i wielu innych komentatorów, właściwie z całego świata, była pewnego rodzaju szokiem, swoistym szokiem, myślę, że dla wielu osób siedzących tutaj na sali i dla ogromnej większości Polaków, kiedy się okazywało, że w latach 90. okazywało się, że Polacy byli współsprawcami i później także, że Polacy są współwinni, może w ogóle całej II wojnie światowej, a już na pewno zbrodniom tam popełnianym. To jest to pomieszanie pojęć, to jest ta nieprawda, ten fałsz, to kłamstwo, któremu musimy dać odpór, któremu daje odpór z całą pewnością ten raport. I w tych różnych meandrach tego tematu, które są jakże dramatyczne, jak strasznie tragiczne dla losów narodu polskiego, warto wspomnieć jeszcze o kilku aspektach. One trochę się przewijały dzisiaj w niektórych wypowiedziach, ale chcę trochę z innej perspektywy na to popatrzeć. Otóż obok tych bezpośrednich strat, co jest oczywiste, Polska straciła swoje szanse rozwojowe. Jak je zmierzyć? Ja popatrzyłem na pewien raport Angusa Madisona, słynnego, jednego z najsłynniejszych ekonomistów historycznych, historyków, ekonometryków, jednocześnie mierzących produkt krajowy brutto w dolarach międzynarodowych, bo taka miara jest używana, Hiszpanii i Polski. Rok 1951, rok 1991. Otóż w 1951, według tego raportu, Polska średnio na głowę mieszkańca, zniszczona wojną Polska, miała 113% na średnio na głowę jednego mieszkańca dochodu w porównaniu do dochodu per capita mieszkańca Hiszpanii. 40 lat później było to 38%. A więc niebywała utrata wielkich szans rozwojowych. Tak mocno dająca się odczuć także dziś. Oczywiście elity, które straciliśmy, inżynierowie, którzy nie wynaleźli swoich wspaniałych wynalazków, naukowcy, którzy nie byli w stanie opracować tego, jakimi talentami zostali obdarzeni, nie byli w stanie przekuć swoich myśli w czyn, bo zostali zamordowani. Ale też cała gospodarka, całe państwo polskie, które nie mogło się normalnie rozwijać. Musimy o tym wiedzieć, bo w pewnym sensie przecież te straty, strata ponad 5 milionów ludzi, ponad 5 milionów 200 tysięcy ludzi, ponad wszelką wątpliwość, to pewnego rodzaju liczba, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nikt przecież takiej straty rodzinom, tym ludziom, ich bliskim nie jest w stanie nigdy wynagrodzić, nigdy zrekompensować. Nijak nie jest w stanie przywrócić im życia. A więc jest to problem egzystencjalny, wręcz metafizyczny. Ale my jesteśmy dzisiaj zobowiązani, aby te straty w możliwie dokładny sposób policzyć i w oparciu o te wyliczenia przedstawić, tak jak powiedział pan prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, odpowiedni rachunek. Odpowiedni rachunek tym, którzy są temu winni. I dlaczego to jeszcze jest ważne, prócz tych myśli, które tutaj dzisiaj padły? Otóż historia się nie kończy i różni zbrodniarze mogą chcieć dopuszczać się kolejnych zbrodni i tak się też dzieje. I brak ukarania zbrodniarzy, brak zadośćuczynienia, rekompensaty, odszkodowań, brak poniesienia odpowiedzialności zachęca do kolejnych zbrodni. Zachęca tych, którzy sądzą, że będą bezkarni, bo przecież największa zbrodnia w historii ludzkości Druga wojna światowa tak naprawdę nie została we właściwy sposób osądzona. Nie została we właściwy sposób nigdy przedstawiona z punktu widzenia strat i zadośćuczynienia tych strat. A więc przestroga, pamięć i przestroga. Przestroga także dla przyszłości. To niezwykle ważne dzieło, którego podjął się zespół pod kierunkiem pana przewodniczącego Arkadiusza Mularczyka, za którą to pracę chciałem ogromnie podziękować. To wielki, wielki krok w kierunku wyjaśnienia tych zbrodni, w kierunku uzyskania, jestem przekonany o tym, że tak właśnie się stanie, zadośćuczynienia ze strony Niemiec. Niemiec hitlerowskich, ale Niemiec, które odpowiedzialność za II wojnę światową ponoszą jako całe społeczeństwo, praktycznie prawie jako cały naród. Myślimy o tych stratach jako o stratach wojennych, ale w Polsce dochodziło do rabunku monstrualnych rozmiarów przez zwykłych Niemców, zwykłe niemieckie rodziny, zwykłych mężczyzn, kobiety. Nieliczna dokumentacja z tego została zachowana, ale w bardzo wielu dziennikach, pamiętnikach Polaków znajdujemy takie właśnie fakty, takie zdarzenia, które zostały tam ujęte. A więc pamiętajmy o tym, że zwykli Niemcy, jeśli można użyć w odniesieniu do tych zbrodniarzy, bądź bandytów, rabusiów, gwałcicieli, dokonywali grabieży na własną rękę. A państwo niemieckie dokonywało grabieży w sposób systemowy i systematyczny. I mając te wszystkie myśli, kwestie na uwadze, w pamięci, warto się jeszcze zastanowić nad tym, jak te relacje polsko-niemieckie powinny wyglądać. Ja myślę, że ten raport jest raportem bardzo ważnym dla Niemiec, także dlatego, że jest raportem, który może służyć prawdziwemu pojednaniu polsko-niemieckiemu. Prawdziwemu naprawieniu tych szkód, tych relacji, które tak okrutnie zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Bo przecież bez prawdy, bez zadośćuczynienia, bez odszkodowania nie ma normalnych relacji między ludźmi, a tym bardziej między państwami, między narodami. Udawanie, że nic się nie stało albo stało się niewiele, jest drogą donikąd. A więc ten raport jest szansą dla Niemiec, jest dobry dla relacji polsko-niemieckich w przyszłości, o ile tylko Niemcy zrozumieją jego głęboki polityczny, materialny, metafizyczny i po prostu ludzki sens.